Buzola.
W kalendarzach 15 dzień grudnia i niedziela, a to oznacza, że niedzielny poranek rozpoczynamy od programu Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. W naszym dzisiejszym programie do godziny 7 będzie o kolędnikach misyjnych, a więc o akcji, która chyba jest już nam wszystkim bardzo dobrze znana. Jakie przesłanie będzie towarzyszyło w tym roku kolędnikom misyjnym i dla których dzieci w tym roku specjalnie właśnie kolędować będą młodzi z naszych parafii, to o tym na pewno będę chciała dzisiaj Państwu już nieco więcej opowiedzieć, choć oczywiście ten temat także powróci w naszych spotkaniach tych już tak przedświątecznych, a do świąt coraz bliżej. Dziś już trzecia niedziela Adwentu. W wielu parafiach rozpoczynają się rekolekcje, a dziś jest to niedziela pełna radości i różowego koloru, o czym także będzie można usłyszeć, dlaczego tak jest. A przy okazji tych właśnie wydarzeń, które przed nami, także zaproszenie na to, co będzie się działo chociażby dzisiaj na wieży trynitarskiej. Wczoraj kto miał ochotę i wolny czas i był, to widział, że trochę się zmieniło na wieży trynitarskiej. A dlaczego? To o tym będę chciała Państwu również opowiedzieć. Będzie także o wigilijnym dziele pomocy dzieciom. Zbliżamy się także do wigilii dla osób samotnych, potrzebujących, bezdomnych. Ta wigilia tradycyjnie w Lublinie, ale także w innych miejscowościach naszej diecezji się będzie odbywała i także o tym, że każdy z nas może wesprzeć tę inicjatywę. Słów kilka będzie. Fundusz stypendialny Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wnioski jeszcze można składać. To ważna informacja dla zdolnej młodych osób, które mieszkają w nieco mniejszych miejscowościach, a które chciałyby skorzystać i rozwijać swoje talenty. Skorzystać oczywiście ze wsparcia finansowego. Będzie taka możliwość. Te informacje pojawią się już za chwilę na naszej antenie w programie Busola. Zapraszam, by być z nami do godziny 7. W Waszym kraju żywa jest tradycja adwentowa mszy roratnich. Niech głęboka symbolika tej liturgii, jak również bogate w treści pieśni adwentowe, pomogą Wam zanosić do Boga tę prastarą modlitwę Kościoła. Maranata, przyjdź Panie, powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do pielgrzymów polskich podczas środowej audiencji generalnej, oczywiście także błogosławiąc tych, którzy byli w tym czasie właśnie w Watykanie. Jeżeli jesteśmy przy tych tematach związanych także z episkopatem, to myślę, że tutaj warto już teraz powiedzieć o akcji, która rozpocznie się 26 grudnia. To właśnie wtedy będzie miało miejsce uroczyste posłanie kolędników misyjnych. W tym roku dzieci kolędować będą na rzecz swoich rówieśników z Konga. Akcja papieskich dzieł misyjnych została w tym roku zaprezentowana w ubiegłym tygodniu w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak, teraz nieco więcej o tej akcji.
Już czwartą dekadę w okresie Bożego Narodzenia setki tysięcy dzieci, rodziców, opiekunów, ich animatorów zaangażowanych w działalność papieskiego dzieła misyjnego dzieci w całej Polsce wyruszą z misyjnym kolędowaniem. Kolędnicy misyjni ewangelizują, formują i uwrażliwiają na potrzeby dzieci całego świata, a wszystko to w łączności z Ojcem Świętym i Jego posłaniem i błogosławieństwem. Idąc z domu do domu, od rodziny do rodziny, od jednego szpitalnego łóżka do drugiego niosą radość, pokój, nadzieję. Odpowiadając na zaproszenie papieża Franciszka, kolędnicy misyjni są prawdziwymi pielgrzymami nadziei.
Siostra Monika Juszka o projektach, które zostały zrealizowane dzięki akcji Kolędnicy Misyjni.
Pewne myśli związane z kolędnikami są wspólne niezależnie od kraju, dla którego kolędujemy. Przede wszystkim to, że nasi kolędnicy misyjni są bardzo dobrze przygotowani. Teraz jest czas, kiedy się przygotowują. Przygotowują się przez kalendarz adwentowy, przygotowują się przez własną formację, przez modlitwę za swoich kolegów, koleżanki w krajach, do których pójdą. Ci nasi kolędnicy, i to jest druga rzecz wspólna, są zawsze posłani. Te dzieci nigdy nie idą same, zawsze są pod opieką osób dorosłych, ale też są zawsze posłani. Posłani w tym wymiarze swojej parafii, ale również posłani przez Ojca Świętego. I to nie jest żadna przenośnia. Ojciec Święty niejednokrotnie, zwłaszcza 6 stycznia, pozdrawiając dzieci świata, pozdrawia również papieskie dzieło misyjne dzieci i kolędników misyjnych. I to właśnie Ojciec Święty, a dokładnie Dykasteria do spraw Ewangelizacji, przydziela nam projekty. Ubiegły rok to byli kolędnicy misyjni dla dzieci z Kolumbii. I z samej Kolumbii zostały nam przydzielone 5 projektów w 2 wikariatach apostolskich. Jeden wikariat apostolski Mitu i tam udało się wyremontować takie centrum formacyjne dla dzieci, Widzia Fatima, które zostało zniszczone przez huragan w 2021 roku. Stracono wszystkie pomoce edukacyjne, wszystko zostało zniszczone, jak również część budynku i to centrum udało się odbudować. To centrum jest szczególne dlatego, że jest głównie przeznaczone dla dzieci rdzennej ludności indiańskiej z różnych plemion, które tam mieszkają. Kolejne projekty w Kolumbii to były projekty w wikariacie apostolskim San Andrés y Providencia. Ten wikariat prowadzi 3 szkoły podstawowe, gdzie pomogliśmy w tym, co najpilniejsze, w zakupie mundurków szkolnych, strojów sportowych, kredek, plecaków, ale też jest to teren, to jest taki archipelag niedużych wysp, które należą do Kolumbii, to jest dżungla amazońska. Żeby te dzieci mogły dojechać do szkoły, to jest to bardzo trudne. Dlatego jeden z projektów polega na tym, że opłacony został dojazd przez 20 dni w miesiącu, przez 10 miesięcy. Dojazd takimi motorami, różnymi innymi sposobami, żeby dzieci do szkoły mogły dojechać. To zostały nam przydzielone projekty z Kolumbii. Ale w całym roku rozliczeniowym, kiedy zbierane są ofiary zarówno przez kolędników misyjnych, jak i przez dzieci komunijne, dzieciom misji i z innych ofiar dobrowolnych dzieci z papieskiego dzieła misyjnego dzieci, tę kwotę niemalże 3 milionów, którą udało się zebrać dzięki dzieciom, ich rodzicom i opiekunom, dykasteria do spraw ewangelizacji rozdzieliła nam na 81 projektów w 10 krajach. Gdzie w Ugandzie, w diecezji Kinda-Mitiana udało się zakupić 300 ławek do szkół. Także to, że jest tam 5-6 dzieci w ławce, to już jest taka norma. Ale te 300 ławek dla 20 szkół. W tej samej diecezji jest internat dla dziewcząt. Ten internat wymaga remontu. Ten remont właśnie teraz się odbywa. Również w Afryce, w Kenii zostało zakupione 5 inkubatorów. To jest troska o dzieci od samego początku w 2 szpitalach katolickich. Ale też bardzo ciekawe projekty, na przykład w Indiach. Pamiętajmy, Azja, szczególnie Indie, Sri Lanka, to jest jeszcze taka mentalność, gdzie kobieta, a do tego dziecko, czyli dziewczynka w szczególności, a jeszcze nie daj Boże, jeśli to jest dziecko niepełnosprawne w jakikolwiek sposób, no nie liczy się dla społeczeństwa. Nie jest absolutnie objęte żadną opieką, jedynie Kościół katolicki w jakikolwiek sposób zajmuje się takimi osobami. I na przykład pomogliśmy w utrzymaniu, w rocznym utrzymaniu ponad 60 dziewcząt w domu świętego Józefa, czy też jest takie centrum dla dzieci niepełnosprawnych, niepełnosprawnych umysłowo, które prowadzą siostry świętej Anny. To jest centrum rehabilitacyjne, ale również szkoła specjalna. Na Sri Lance dane nam było z księdzem dyrektorem w tym roku być w jednym z ośrodków, dla których został przydzielony nam projekt. To jest takie centrum również dla dzieci niepełnosprawnych w różny sposób niepełnosprawności, które prowadzą siostry Bożego Miłosierdzia. W taki bardzo rodzinny sposób, w grupach rodzinnych z siostrami i z paniami opiekunkami, te dzieciaki tam mieszkają i są wychowywane. Tych projektów pięknych jest jeszcze o wiele, wiele więcej, można by długo mówić. To wszystko jest dostępne na naszych stronach.
A siostra Maria Alicja Kubas opowie o sytuacji dzieci w Kongo.
Nie można mówić o sytuacji dzieci w Kongo, nie dotykając całej sytuacji w kraju. Kongo, przypomnę, 7 razy większy od Polski, czyli ogromny kraj, bardzo bogaty w złoża mineralne. No wszystko, niczego tam nie brakuje, właśnie takich dóbr materialnych. 3 razy większa populacja niż w Polsce, a te złoża naturalne to tak, złoto, diamenty, cynk, kobalt, koltan. Wiecie Państwo, że te 2 ostatnie to są bardzo kluczowe w gospodarce i w rozwoju, w nowych technologiach i po prostu i tam jest problem. Wszyscy wielcy tego świata właśnie ingerują w to państwo, też destabilizując politykę i właśnie próbując ile kto może dla siebie jakoś tam zagarnąć. Mogłoby się wydawać, że właśnie w tak bogatym kraju ludzie żyją po prostu świetnie, opływają w dostatek. A proszę sobie wyobrazić, że Kongijczycy są narodem jednym z najuboższych na świecie. I niech to wybrzmi, bo bardzo bolałam właśnie nad tym, będąc tam i doświadczając tego. Prawie 3/4 ludności żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, co to znaczy skrajne ubóstwo. No, ja dopóki nie doświadczałam tego, no to nie wiedziałam, co to jest. Ci ludzie właśnie mówią, że to bogactwo jest ich przekleństwem. I tak rzeczywiście jest. Opowiem trochę o moim doświadczeniu właśnie z Kasai Centralnej, z miasta ponadmilionowego Kananga. I proszę sobie wyobrazić, miasto nie ma prądu, nie ma wody, nie ma dróg, nie ma żadnego przemysłu, nie ma stałego źródła dochodów i rodziny wielodzietne. I jak myślicie, jaka jest sytuacja dzieci w Kongo? Bardzo trudna. I dzieci tych najmłodszych i tych starszych dzieci, którzy pełnią rolę rodziców. Szkolnictwo jest obowiązkowe, czyli dzieci powinny być posyłane do szkoły, ale oczywiście za szkołę trzeba zapłacić. Teraz rodzice muszą wybrać, kogo poślą do szkoły. Zazwyczaj są to chłopcy, rzadziej dziewczynki. I za szkołę trzeba zapłacić. Jak wygląda sytuacja służby zdrowia i zdrowotna w Kongo? Niesamowita ilość chorób, główna to malaria i pierwsza przyczyna śmiertelności dzieci w przedziale od 1 do 5. Nie funkcjonują systemy opieki zdrowotnej, czyli dziecko jest chore, czy ktokolwiek jest chory, po prostu trzeba mieć pieniążki, pójść i żeby się móc leczyć. A jak powiedziałam, nie ma stałego źródła dochodu. Także sytuacje są dramatyczne i bardzo dużo właśnie dzieci umiera. Patrząc tylko na malarię, a już nie myśląc o innych chorobach typu gruźlica, tyfus, AIDS czy epidemię cholery. Najbardziej dramatyczne dla mnie, powiem wam, dla osoby dorosłej, było obcowanie z dziećmi z chorobą głodową. W XXI wieku, w takich zaawansowanych technologiach, po prostu zobaczyć dziecko, które umiera z głodu, no to dla mnie, że to jest porażka dla nas. I tak też właśnie to przeżywałam. I też widzieć dzieci na ulicy, że nie jesteśmy w stanie jak gdyby zabezpieczyć dzieciom godnych warunków, żeby mogły po prostu cieszyć się swym dzieciństwem. My zajmowałyśmy się jako karmelitanki, misjonarki i zajmujemy się właśnie na tym polu, tam gdzie są potrzeby, tam zaradzamy. I w szkolnictwie, i w służbie zdrowia, i w duszpasterstwie. Także jesteśmy obecne i jakoś dzielimy się tym, co mamy, tym, kim jesteśmy, ale też ubogacamy się. Nie materialnie, bo wiadoma sprawa, że to nie o to chodzi, ale ubogacamy się właśnie tą postawą i ludzi dorosłych, ale szczególnie dzieci. Jakie przesłanie one mają dla nas tutaj dzisiaj? Niesamowitym takim też doświadczeniem było właśnie ten entuzjazm, radość, otwartość, ufność. To jest niesamowite, ale to, co skradło moje serce już tak całkowicie, to było właśnie to ich zdolność do dzielenia się. Zdolność do troski o drugiego, młodszego, mniejszego, potrzebującego. Niesamowite to było. I powiem wam w tym kontekście, co tutaj powiedziałam, na początku, wielcy tego świata, którzy po prostu każdy dla siebie, ile może, i im więcej, tym lepiej. Te dzieci uczą nas właśnie takiej postawy, na czym polega szczęście i na czym polega właśnie radość z życia. Na tej wspólnocie, na dzieleniu się, na byciu razem i na ubogacaniu się wzajemnym. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę być głosem tych dzieci, tych ludzi, którzy tam żyją i którzy jak gdyby no, nie mają siły przebicia.
Sylwia Bratkowska zachęca do udziału w akcji Kolędnicy Misyjni.
Jak zorganizować kolędników misyjnych? Z mojego punktu widzenia nie jest to trudne. Wystarczy trochę zaangażowania, trochę czasu, no i przede wszystkim chęci. Z autopsji wiem, że nie ma się czego bać i przy tworzeniu dzieł Bożych zawsze wspiera nas Duch Święty. Ja na przykład, kiedy organizuję kolędników misyjnych, kiedy na przykład napotykam jakieś problemy, jakieś trudności, wtedy wykonuję telefon do któregoś z opiekunów misyjnych i my wówczas rozumiemy się bez słów. To jest jak gdyby takie naprawdę Boże działanie, działanie Ducha Świętego. Wszyscy jesteśmy zorganizowani. Bardzo często pomaga nam też nasz przewodnik duchowy, ksiądz Jarosław Siejko, który także akceptuje, realizuje nasze pomysły. On także wspiera nas nas duchowo. Dla mnie, drodzy Państwo, kolędnicy misyjni są naprawdę takim dobrym świadectwem tego, jak można przekuć tą tradycję w żywą Ewangelię. Kolędnicy misyjni dają nam nie tylko takie poczucie radości, ale też w sposób taki prawdziwy i żywy pomagają dzieciom w potrzebie na całym świecie. Także wszystkich bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby się włączyć w tą akcję. Papieskie dzieła misyjne oferują naprawdę szeroki zakres materiałów. Są gazetki Świat Misyjny, są scenariusze przygotowywane przez właśnie wspaniałą siostrę Monikę, która naprawdę dba o każdy szczegół. Scenka misyjna zawsze jest dopracowana idealnie, wiemy wszystko, co mamy zrobić. Jest to proste, aczkolwiek wymaga czasu, no i też serca.
To ja tylko przypomnę, że 26 grudnia będzie miało miejsce uroczyste rozesłanie, posłanie kolędników misyjnych do naszych domów, ale w wielu parafiach przecież także ci kolędnicy misyjni już powoli myślą nad scenkami, jakie będą przedstawiać tym, którzy wpuszczą ich do domów, jakie kolędy będą śpiewane. Myślę, że warto także być może zastanowić się, czy nie warto byłoby wziąć udziału właśnie w takim wydarzeniu kolędowania, wspólnego odwiedzania sąsiadów i właśnie dzielenia się dobrą nowiną. Do tego tematu na pewno w Busoli na antenie Radia Lublin jeszcze będziemy powracać. Teraz trochę zaproszeń. Mapping niepodległościowy na wieży trynitarskiej w Lublinie. To już dziś, wczoraj odbyła pierwsza projekcja, a dziś będzie można zobaczyć kolejną jej odsłonę. Między godzinami 17 a 21 będzie właśnie się to odbywało. Mapping o Lublinie 2024-2026. Iluminacje miasta na wieży trynitarskiej się pojawiają. Kultura i religia Lublina, ale także mowa o współczesnym Lublinie jest na tych iluminacjach. Kto z Państwa jest ciekawy, jak to wygląda, to myślę, że warto się wybrać dziś w okolice wieży trynitarskiej między godziną 17 a 21. Będzie to podróż do przeszłości ukazującej historię. W 2025 roku na fasadach zabytków pojawiają się obrazy przedstawiające wielokulturowość miasta, przypominające, jak ważnym miejscem na mapie spotkań kultur i religii jest właśnie Lublin. Zwieńczeniem projektu w 2026 roku będzie mapping pokazujący współczesne i dynamiczne oblicze miasta Lublina jako nowoczesnego, rozwijającego się centrum innowacji i kultury. To widowisko dziś. W ubiegłym tygodniu nieco więcej mówiliśmy o wigilijnym dziele pomocy dzieciom, tej akcji, która już od 31 lat jest obecna w wielu domach także. Ja przypominam, że te świece wciąż można kupić, jeżeli nie ma w parafiach, to można je kupić w centrali Caritas, ale też przypominam o tym, że przygotowywana jest wigilia dla osób, które może same nie mają jak przygotować tej wigilii, być może ich sytuacja materialna jest trudna, albo po prostu są samotne. Lubelska Caritas taką wigilię przygotowuje i każdy też może się włączyć w jej przygotowanie, czy to oferując produkty, czy pieniądze, czy też będąc wolontariuszem. Szczegóły na temat tej wigilii dostępne są na stronach Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Już teraz Państwa zachęcam do tego, żeby także nad tą propozycją pomocy się zastanowić. Rozpoczął się nabór wniosków o nowe stypendia Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wstępna rekrutacja trwa do 10 stycznia. Stypendia będą przyznawane m.in. dzięki życzliwości ofiarodawców zbiórki organizowanej w ramach obchodów Dnia Papieskiego. Każdy z nas, kto wtedy wrzucił pieniądze do puszki, właśnie w ten sposób wspiera młodych ludzi. O nowe stypendia mogą się ubiegać uczniowie do 7 klasy szkoły podstawowej. O nowe stypendium mogą się ubiegać uczniowie od 7 klasy szkoły podstawowej do zakończenia nauki w szkole ponadpodstawowej. Tutaj jest też ważna średnia, 4,8 w szkole podstawowej, 4,5 w średniej. Dochód także jest brany pod uwagę. No i miejsce zamieszkania. To powinny być miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Szczegóły na temat tego stypendium znajdą Państwo na stronie dzieło.pl lub też na stronie Archidiecezji Lubelskiej. Tutaj także te wnioski i myślę, że nie będzie też problemu, żeby je wypełnić. Natomiast oczywiście warto zajrzeć, kto z Państwa ma w domu taką młodą, utalentowaną osobę, a chciałby, żeby otrzymywała to wsparcie. To myślę, że ten fundusz jest ciekawą propozycją. Na początku grudnia w Konferencji Episkopatu Polski zaprezentowano dane statystyczne za rok 2023. W tym raporcie dane dotyczące praktyk religijnych w Polsce, liczby udzielanych sakramentów oraz życia diecezji i zakonów. To badanie, tak zwane liczenie wiernych, przeprowadzone było w niedzielę 22 października. To na początek takie ogólne dane, bo do tego tematu będę chciała powracać także na antenie Radia Lublin w kolejnych busolach. Natomiast dzisiaj tak, żebyśmy też wiedzieli, że takie dane zostały upublicznione już i są dostępne, to jeżeli chodzi o Polskę, to weź wskaźnik Dominicantes w 2023 roku wyniósł nieco ponad 29% i jest to spadek o 0,5% w stosunku do 2022 roku. Jest jednak też niższy niż przed pandemią. Wskaźnik Communicantes wyniósł w 2023 roku 14% i tu jest wzrost o 0,1% oraz wzrost do tego liczenia popandemicznego. Jak to wygląda w archidiecezji lubelskiej? Otóż w niedzielnej mszy świętej w archikatedrze lubelskiej uczestniczyło w archidiecezji. W niedzielnej mszy świętej w archidiecezji lubelskiej uczestniczyło Dominicantes ponad 27% zobowiązanych katolików. Średnia w Polsce to 29%. To jest 2023 rok. Do komunii przystąpiło, czyli to są te dane Communicantes, niecałe 16%, średnia w Polsce to 14%. Do tych danych i do ich interpretacji, a także komentarzy do tych danych pojawią się, tak jak powiedziałam, w kolejnych naszych spotkaniach i busoli. A teraz w busoli czas przypomnieć słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomina ksiądz Mirosław Ładniak, który również przygotował komentarz do tych słów.
Szczęść Boże, witajcie w Niedzielę Radości. To jest trzecia niedziela Adwentu. Czytamy dzisiaj Ewangelię według świętego Łukasza. Pytały Jana Chrzciciela tłumy, co więc mamy robić? A on im mówił, kto ma dwa ubrania, niech podzieli się z tym, który nie ma. Kto ma żywność, niech czyni podobnie. Przyszli też celnicy, aby przyjąć chrzest i pytali go, nauczycielu, co mamy robić? A on im odpowiedział, nie pobierajcie więcej niż to, co wam wyznaczono. Pytali go również żołnierze, a my co mamy robić? Powiedział do nich, na nikim nic nie wymuszajcie, nikomu też nic siłą nie zabierajcie, ale poprzestawajcie tylko na swoim żołdzie. Ponieważ lud trwał w oczekiwaniu, a wszyscy zastanawiali się, czy czasem Jan nie jest Chrystusem, on tak im odpowiedział, ja chrzczę was wodą, lecz idzie potężniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on w ręku szuflę, aby oczyścić swe klepisko i zebrać ziarno do swego spichlerza. Plewy zaś spali w ogniu nie do ugaszenia. Dawał też wiele innych napomnień i głosił dobrą nowinę ludowi. Niedziela Radości. Spotykamy się w okresie Adwentu, oczekiwania. Co jest największą radością? No właśnie, oczekiwanie. Zobaczcie, dopóki człowiek oczekuje, ma nadzieję, jest pełen takiej wewnętrznej siły, a zazwyczaj jak już się coś zrealizuje, to już mamy problem, że osiągnęliśmy to, na co oczekiwaliśmy. Dlatego dla nas, ludzi wierzących, najważniejsze jest to, żeby mieć świadomość tego celu ostatecznego, najważniejszego, na który czekamy, czyli na moje spotkanie z Panem. I wtedy wszystkie nasze pośrednie działania, kolejne święta, kolejne wydarzenia, kolejne plany, kolejne marzenia są inspiracją do tego, by odkrywać tę prawdę o tym najważniejszym celu, jakim jest moje zbawienie. Czyli mówiąc krótko, radość jest wtedy, kiedy naprawdę oczekujemy. Kiedy wykazujemy pewne zaangażowanie, pewien wysiłek, tylko że to oczekiwanie musi być jeszcze przepełnione jednym elementem. Bo tak jak powiedział Augustyn, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, Panie. Więc to oczekiwanie, aby ono było w pełni radosne, musi być jeszcze przeniknięte miłością. Może dlatego jest tyle smutku w nas, bo prawdziwa radość jest wtedy, kiedy człowiek jest kochany i kocha. Warto nad tym w Adwencie przemyśleć i w tym radosnym oczekiwaniu patrzymy na dzisiejszą Ewangelię, kiedy Jan Chrzciciel wyznacza pewne trendy. Zobaczcie, ludzie przychodzą do kogo? Do Jana Chrzciciela, który w ogóle nie zna tego życia. On całe swoje życie spędził na pustyni. oddzielony od społeczeństwa, od trendów społecznych, od tego, co się dzieje wśród ludzi. I pytają go, jak on precyzyjnie ukazuje jedną rzeczywistość. Że aby osiągnąć to szczęście, w tym oczekiwaniu na Mesjasza, ważne są te relacje, co ja daję drugiemu człowiekowi. I punktuje. Najpierw mówi o tej postawie miłosierdzia. Masz płaszcz, podziel się z innym. Później mówi do celników, nie kradnij. Czyli nie krzywdź drugiego człowieka. Do żołnierzy mówi, nie naciskajcie, nie używajcie siły. Czyli znów, nie krzywdź drugiego człowieka. Czyli ten Jan Chrzciciel, który dzisiaj jest drogowskazem mówiący nam o Mesjaszu, mówi nam bardzo wyraźnie. Chcesz dobrze przygotować się na święta. Chcesz dobrze przygotować się na to ostateczne spotkanie z Mesjaszem po drugiej stronie życia. Odkrywaj drogę bycia darem dla drugiego. Odkrywaj drogę miłości, aby twoje serce naprawdę się uspokoiło.
Życzę Państwu spokojnego, dobrego tygodnia pracy. Życzę także udanej niedzieli. Do usłyszenia.